Teraz połączenie z panem doktorem Łukaszem Kisterem, który jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa, także terroryzmu. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja, panie doktorze. Kłaniamy się, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jak pan ocenia w ogóle komentarze do tej tragedii, która się wydarzyła, i tych też komentatorów, bo widzimy, że bardzo wiele różnych takich opinii bardzo szybko jest wydawanych teraz. Myślę to także o tutaj podwórku polskim. Jak to pan widzi?
Mam wrażenie, że jest trochę za głośno wokół tej tragedii. To jest tragedia niewątpliwie dla rodzin, dla wszystkich bliskich, tych, którzy zginęli w tej katastrofie, ale zrobiono z analiz tej katastrofy, zrobiono z poszukiwania winnych i przyczyn tej katastrofy, zrobiono pewnego rodzaju festyn. Festyn, w którym wyszukuje się coraz to nowych argumentów wskazujących, że wszystko, co się dzieje wokół lotnictwa, jest jakimś wielkim problemem. Od drugiego pilota, poprzez procedury, poprzez jakieś takie komentarze, które chyba nie godzą się w chwili tak wielkiej tragedii. A wracając do bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo lotów, bezpieczeństwo transportu lotniczego to także w głównej mierze nasze poczucie, nasze to subiektywne odczucia tego, jak ono powinno wyglądać, czy ono jest bezpieczne. Jeżeli tak wiele będzie się mówiło teraz w takim stylu, który wcale nie zmniejsza naszych negatywnych odczuć, wcale nie zmniejsza naszego zagrożenia, to może się za chwilę okazać, że ten dotychczas najbezpieczniejszy środek transportu, bo tak naprawdę transport lotniczy jest najbezpieczniejszy z wszystkich środków transportu na świecie, może być problemem. Może być problemem wynikającym z tego, że pasażerowie będą się powoli odwracać od linii lotniczych, będą unikać podróży samolotem, no bo to wszystko, ten natłok informacji, to poszukiwanie winnych, to wskazywanie różnych drobnostek, komentowanie rzeczy zupełnie nieistotnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, może wywołać odwrotne skutki od tych zamierzonych, mam nadzieję, przez media, że media i eksperci robią to w dobrej wierze, a nie ta cała nagonka jest sterowana lub wynika z czyjejś głupoty lub chęci zaistnienia.
No tak, ale z drugiej strony popatrzmy, że no, dyskusja się teraz rozpoczęła o wprowadzeniu zasady dwóch osób w kokpicie, także niewykluczone, że również to jest też jakiś tutaj taki wniosek po tej katastrofie, po tej tragedii. I to jest ciekawe. I jeszcze jedna rzecz, też panie doktorze, ciekawa myślę, bo popatrzmy, 5 lat temu katastrofa tutaj, patrzymy, prawda, chodzi o Smoleńsk. Jakże długo trzeba było, do dzisiaj nie mamy tych czarnych skrzynek, jak długo trzeba było czekać na jakieś komentarze, wypowiedzi. Natomiast no tutaj dzisiaj dosyć szybko widać, jakie jest współdziałanie też służb międzynarodowych, a więc hiszpańskie, francuskie, niemieckie. To też jest jakaś lekcja no, pokazania, jak to się wykonuje na Zachodzie, a jaki jest model wschodni, prawda, czy rosyjski, mówiąc więcej.
Zgodny ojcze, to nie jest tak, że badanie wypadków lotniczych jest czymś procesem bardzo szybkim. Jest to proces żmudny, długotrwały, ale też nie może on trwać w nieskończoność. To, że badanie pewne mechanoskopijne, choćby szczątków samolotu będzie długotrwało, to jednak oceny, pierwsze oceny, czy nawet już generalne wnioski z analizy dokumentów, procedur, które były brane pod uwagę przy każdym locie, który zakończył się tragedią, to nie wymaga wieloletniej pracy. Nie chciałbym się odnosić do katastrofy w Smoleńsku, choć tylko w jednej małej rzeczy. Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów kontrolerom lotu po 5 latach w sytuacji, kiedy zebranie dowodów, zebranie wiedzy w tym obszarze, to tak naprawdę nawet opinia publiczna miała ją maksymalnie kilka tygodni po całej tej katastrofie. Więc co robiono przez pozostałe 5 lat? Nie wierzę, że udało się zebrać więcej dowodów, niż były one dostępne w pierwszych już dniach, może tygodniach po tym zdarzeniu. Tutaj natomiast bardzo dobrze to pokazuje sprawność służb. Nikt dzisiaj nie wypowiada się co do przyczyn tej tragedii, nikt nie wypowiada się co do jakichś szczegółów związanych z samą katastrofą, bo te szczątki trzeba teraz zbadać i szereg różnych grup ekspertów musi przyjrzeć się tym szczątkom. Natomiast już dzisiaj policja, organy uprawnione do badania wypadków lotniczych wypowiadają się na temat procedur, na temat zasad, na temat tego, jak wyglądał lot, jak przebiegała łączność, jak przebiegały wszystkie inne procedury, które są znane, można było powiedzieć, w chwili, kiedy ich potrzebujemy. Tutaj nie ma konieczności wydobywania ich z jakichś czeluści, przepaści. Te dokumenty wszystkie są, zarówno u przewoźnika, jak również na lotniskach, na których samolot przebywał. Więc to pokazuje, jak sprawnie i szybko można ustalić to, co jest do ustalenia, a pozostałe rzeczy, które muszą trwać dłużej, przeniesione są, ale też nie w nieskończoność, jak w tym wspomnianym przypadku. Ta katastrofa, popatrzmy, to było zaledwie kilka dni, a już dzisiaj są pierwsze decyzje o zmianach procedur. Drugi pilot w kabinie. Co w wielu krajach już istniało od lat, ale w Europie bardzo szybko udało się w wielu już liniach lotniczych wprowadzić tą procedurę. Nikt tu się nie zastanawiał, nikt nie zadawał dodatkowych pytań. Wprowadzono, bo istnieje taka potrzeba. Być może niewiele to zmieni, być może ten obowiązek obecności dwóch osób na stałe w kabinie nic nie zmieni w rzeczywistości, w bezpieczeństwie lotów, ale tak, zareagowano na to, co stało się we Francji bardzo szybko i radykalnie. To pokazuje, że w kwestiach bezpieczeństwa swoich obywateli są państwa, są także przedsiębiorstwa, bo te linie lotnicze głównie są prywatne, które są w stanie bardzo szybko zareagować, nie pytając się i nie oglądając się na nikogo.
Tak, i też jeszcze, bo bardzo wielu ludzi to porównuje, niestety, ale to bardzo dobrze też z drugiej strony, bo jak to wyglądało wtedy, a jak dzisiaj. Ta alpejska katastrofa pokazuje też, myślę, że od kuchni do końca nie znamy, jak to wszystko wygląda, bo są pewne procedury tajne. Natomiast widzimy, że te wszystkie jednostki dochodzeniowe się nie wykluczają. Jedna drugiej tutaj nie przeszkadza czy nie dementuje. Widzimy, że strona niemiecka, francuska, hiszpańska jest ta współpraca i no, są te wspólne wypowiedzi, konferencje. To też jest bardzo mocno mówiące, porównując sytuację w 2010 roku, jak to było.
Bo tak naprawdę nie ma nic tak ważnego w skutecznym działaniu służb w sytuacji kryzysowej, jak ich koordynacja. Tak naprawdę to, czy jedna, druga, trzecia, piąta służba, instytucja państwowa jest lepsza, gorsza, lepiej czy gorzej przygotowana do reakcji, czasami w sytuacjach, którymi do tej pory nie musiała się mierzyć, najważniejszy jest ten element koordynacji. Ten element, który pozwoli na ich właściwą współpracę, na uzupełnianie się, wzajemne łatanie luk. Natomiast w naszym przypadku wszystko to polega nadal, pomimo tego upływu czasu, na wzajemnych kłótniach, udowadnianiu sobie, kto jest lepszy, szybszy, sprawniejszy, kto ma łatwiejszy dostęp do mediów, kto może się pochwalić swoim, w cudzysłowie, wynikiem. Na Zachodzie służby dorosły do tego, że nie muszą ze sobą konkurować, że w sytuacji szczególnie kryzysowej wymaga się od nich sprawności, szybkości, a od występowania w mediach są politycy, są przedstawiciele tych służb, a nie sami funkcjonariusze, którzy wykonują czynności na miejscu. Oni są fachowcami, ekspertami, oni nie potrzebują występować przed mediami, oni od nich wszyscy wymagają, a przede wszystkim obywatele wymagają tego, żeby sprawnie, szybko doprowadzili do końca ustalanie przyczyn tego rodzaju zdarzeń, które przykuwają uwagę nie tylko krajowo, ale międzynarodowo, tak jak w tym przypadku.
Tak, no i też, żeby ten przekaz medialny, mówimy szum medialny, jednak nie ranił rodzin, prawda, najbliższych, którzy mają bardzo straszny czas, bolesny i trudny, i żeby też na tym też jakoś ich nieszczęściu, tragedii nie robić tutaj, prawda, medialnego wydarzenia, jakiegoś tam show. To jest też bardzo ważne wyczucie.
Bardzo dobrze widać w konferencjach przygotowywanych zarówno przez niemieckie instytucje, jak i francuskie, czy nawet hiszpańskie, które potrafią wspólnie zorganizować konferencję, na której podzielą się faktami. Tam nie ma rozmów o tym, co przypuszczamy, co chcielibyśmy, jak nam się wydaje, tylko jest rozmowa o faktach. A fakty, choćby były najbardziej bolesne, są przyjmowane. Z faktami się nie dyskutuje i tutaj myślę, że rodzinom jest o tyle łatwiej, bo muszą przyjąć te fakty. Te fakty są oczywiste. Natomiast nawet w naszych mediach mamy ten festyn, o którym już wspomniałem. Wydania specjalne, spotkania z ekspertami, politykami, wręcz nawet celebrytami, którzy z katastrofy, z tragedii tych co najmniej kilkuset rodzin zrobili sobie powód do codziennego
mówienia przy kawie, tak.
Show, które mam nadzieję nie jest odbierane przez rodziny ofiar, bo mam nadzieję, że tego nie oglądają, bo to jest przykład braku szacunku, braku zrozumienia do tego, co się wydarzyło i jak to powinno dalej być procedowane i co należy dalej zrobić, żeby tego rodzaju sytuacje się nie mogły więcej powtórzyć.
Tak. Panie doktorze, dziękuję bardzo za wypowiedź, komentarz do tej sprawy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu. Dziękujemy za wypowiedź.